Rozmowy przy okrągłym stole.
Cześć, w rozmowach przy okrągłym stole. Jan Białostocki. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj Arkadiusz Dębc, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Młodzi Demokraci i Platforma Obywatelska, Dominik Bub.
Dzień dobry, witam państwa.
Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Michał Piotrowski.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Koliber Karol Handzel.
Witam serdecznie.
Zaczynamy od pierwszego tematu. Czy grozi nam tak zwana procedura praworządności, którą ma wprowadzić Komisja Europejska w Polsce? Jeżeli komisja stwierdzi, że istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności, rozpoczyna dialog z państwem członkowskim poprzez skierowanie do niego opinii na rzecz praworządności. Wiemy, że już coś takiego się pojawiło, no ale mi się wydaje, że w tym momencie możemy oddać głos tutaj Michałowi z Prawa i Sprawiedliwości. PiS może się, czy chce się ustosunkować jakoś do tej opinii, co możemy zrobić, żeby zahamować ten rozwój sytuacji?
No myślę przede wszystkim, że nie grożą nam żadne konsekwencje, bo żeby wprowadzić wobec nas jakieś, prawda, konsekwencje, musiałaby być zgoda wszystkich państw członkowskich. Myślę, że nie ma na to żadnych
szans. Ale to w ostatnim etapie.
Tak, to w ostatnim etapie, a na razie jesteśmy na etapie dyskusji na ten temat, negocjacji. Pani Szydło.
I dalej jeszcze jesteśmy na etapie dyskusji, w którym najpierw potrzeba 1/3 państw, a później 2/3 państw.
Tak, no to raczej żaden problem, nie? 1/3, 2/3. No ale na razie jesteśmy na etapie dyskusji.
Ja wiem, na razie tylko Węgry są z nami.
No ale żaden problem w sensie, żeby przegłosować taką możliwość.
Czyli dla opozycji z Unii Europejskiej.
Tak, tak. Myślę, że dla nich to żaden problem, ale to na razie nie są żadne, moim zdaniem, realne zagrożenia dla nas, ponieważ to tylko opinie, negocjacje, dyskusja. No i jakby nic z tego nie będzie wynikało raczej szerzej, nie? Taki ja mam...
Ale
odczucie.
Są możliwe sankcje z Unii Europejskiej wobec Polski?
Możliwe są, tylko że Unia ich nie zastosuje, bo potrzebuje jednomyślności. No, a wystarczy, że Węgry są z nami i...
Co do państw członkowskich. Stowarzyszenie Kolber, jak do tego podchodzicie? Ponieważ z takiej samej procedury praworządności można stwierdzić, że to może nam zaszkodzić tylko politycznie, a niekoniecznie prawnie, jeżeli chodzi o te sankcje. Tak jak tutaj kolega z PiS-u powiedział właśnie, że i tak to nas nie będzie dotyczyć.
No tak, na jednomyślność w Radzie Europejskiej raczej nie ma co liczyć. Natomiast co do konsekwencji politycznych, tu byłbym, przyznaję, ciekaw, jak będą się rozkładały w wypadku ewentualnego głosowania głosy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, bo dzisiaj jednak obserwujemy to, że taki wyraźny podział Europy Zachodniej i Wschodniej w kontekście chociażby spraw związanych z relokacją imigrantów, w kontekście innych spraw, może nawet Brexitu.
Czyli Europa zajmuje się nie tymi sprawami, którymi powinna się zajmować?
Nie do końca, natomiast widocznie jest podział.
A do którego momentu jest zgodna, bo mówisz, że nie do końca?
Zgodna jest do momentu, kiedy się zgadzamy na to tak zwane jądro Unii Europejskiej, te wszystkie zasady swobody. Natomiast kiedy dochodzi do interesu poszczególnych państw, tej zgody oczywiście nie ma, bo każde państwo widzi swój interes wyżej niż interes wspólnotowy.
No dobrze, to w takim razie ja tutaj mam bardzo prowokujące pytanie, ale także od naszych słuchaczy, którzy się do nas zgłaszają przez internet, do Arkadiusza Dębca z Nowoczesnej. Czy opozycji zależy na tym, żeby wprowadzić tą procedurę praworządności w Polsce?
Oczywiście, że nie zależy, ponieważ te sankcje wpłynęły...
No, ale politycznie moglibyście dużo ugrać na tym.
Czy ugrać politycznie, ale najważniejsze jest chyba dobro Polski.
Chyba.
Między innymi naszej gospodarki. Jeżeli te sankcje weszłyby w życie, tak naprawdę ucierpiałaby nasza gospodarka, byłoby mniej inwestycji, przez to byłoby mniej z pracy.
No, ale tutaj mówią panowie, że w ogóle tych sankcji nie będzie, bo nie będzie nigdy jednomyślności w tym.
Tak, tutaj widać, że PiS tak naprawdę stawia wszystko na jedną kartę, którymi są Węgry. Jak wiadomo, Węgry są chyba najbliższym współpracownikiem Rosji, jeżeli chodzi o Unię Europejską, i są też w dużym stopniu uzależnione od nich energetycznie, czyli tak naprawdę stajemy się zakładnikami.
Polska nie jest?
Stajemy się zakładnikami.
Litwa nie jest uzależniona, Ukraina nie jest uzależniona od Rosji.
my tutaj stawiamy właśnie na tą jedną kartę, która jest uzależniona, czyli Węgry. Jeżeli powiemy, że więcej krajów jest uzależnionych, czyli tak naprawdę mówiąc o tej suwerenności, że...
To chwilę, bo nie rozumiem, to wszyscy, którzy są uzależnieni od Rosji, będą po naszej stronie?
Nie, właśnie chodzi o to, że jeżeli zakładamy, że ktoś może być po naszej stronie, musimy też pomyśleć, że on też może mieć inne interesy. Zakładamy, że mamy na tyle dobre układy z Węgrami, że na pewno zagłosują na jakby naszą korzyść.
No to dobrze czy źle?
To by było dobre, gdyby w ogóle doszło do tych sankcji, których nie życzę, bo chodzi o to, że nawet dyplomatycznie to źle wygląda, że kraje członkowskie głosowałyby, żeby w ogóle sankcje wprowadzić w Polsce.
Dominik Bób z Platformy Obywatelskiej. Ja tutaj mam jeszcze takie pytanie od słuchaczy. Może trochę odbiegające od tematu, ale w sumie w jednym momencie się zachodzące. Czy nie ma tak, że a propos tej procedury praworządności, która ma zostać ewentualnie nałożona na Polskę, w Platformie Obywatelskiej wojują dwa fronty, Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska. Jedna, która bardzo chce sankcji, a druga, która jakoś chce się dogadać.
Nie ma takiej wojny w Platformie. Dzisiaj partia jest skoncentrowana przede wszystkim na tym, żeby stanowić spójną zaporę przeciwko temu niepokojącemu marszowi PiSu, który rozpoczął się z wygranymi przez nich wyborami.
I gdzie PiS marszuje?
Wszelkiego rodzaju spółki, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa państwowe, które jak widzimy są zawłaszczane przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to wpłynie jakoś na opinię Komisji Europejskiej?
No, na tym się dzisiaj koncentrujemy, bo w rozumieniu i partii moim własnym no, nie ma sensu koncentrować się na tej procedurze praworządności, bo ta procedura nie zostanie wdrożona. Z uwagi chociażby na fakt, że tak naprawdę będą ciągle trwały rozmowy między premier Szydło a Fransem Timmermansem. Tak? Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie Unia nie jest na tyle decyzyjna, żeby niestety móc zainterweniować w Polsze, więc to jest po prostu przełożenie pewnego sporu
czyli
politycznego.
Chciałbyś takich konkretnych działań Unii Europejskiej, nawet siłowych w Polsce?
Nie, absolutnie. Absolutnie. Tylko jeżeli
jakie to by musiały być działania?
Na tyle dotkliwe dla przedstawicieli rządu polskiego, które by wykluczyły ich z jakichkolwiek
czyli
szczytów.
W jaki sposób? Bo oni są wybierani przez naród.
No tak, ale jeżeli nie spełniają jakichś podstawowych kryteriów zachowania praworządności, przestrzegania norm, które stanowią podstawy Unii Europejskiej, no to niestety nie powinniśmy z takimi...
Komisja Europejska powinna to oceniać, kiedy kto, jak się zachowuje.
No, jesteśmy członkami wspólnoty europejskiej. My część swojej suwerenności przekazaliśmy na rzecz acquis communitaire, tak? Na rzecz tego porządku prawnego Unii Europejskiej. Jeżeli jesteśmy zobligowani do tego, żeby ten porządek wprowadzać, tak? Obecny polski rząd nie godzi się z pewnymi postulatami, z pewnymi wartościami, z którymi nie chce iść, no to nie widzę niestety innego wyjścia z tej sytuacji.
To tu już widziałem dwa zgłoszenia, najpierw Michał, a zaraz później Jarek.
Tak, ja bym się chciał tak podzielić z trochę może bardziej swoją obserwacją na temat Unii Europejskiej, że zarówno sytuacja Polski, jak i też wcześniej sprawa Węgier, Brexit, albo nawet imigranci, pokazują, że Unia chciała być czymś troszeczkę na kształt Stanów Zjednoczonych, że kraje wszystkie narodowe, europejskie miały być zrzeszone w jednej federacji. Może nie na taką skalę jak Stany Zjednoczone, tylko troszeczkę bardziej luźno. I widać właśnie po tych sytuacjach, które wymieniłem, że to nie wychodzi. I mi się wydaje, że Unia teraz powoli odpuszczając, będzie się wycofywać z tego pomysłu. Będzie chciała po prostu ocalić to, czym przez te wiele lat wcześniej była.
Bardzo proszę, Nowoczesna.
Chciałbym dodać, że jeszcze jeżeli chodzi o ten kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, to negatywnymi skutkami nie będą tylko te sankcje, albo możliwymi, tylko tak naprawdę odejście inwestorów od Polski, ponieważ ta niepewna sytuacja wpływa także na ich decyzje oraz rynki kapitałowe, finansowe, przepraszam, też inaczej się zachowują.
Ale jaką mamy chwilę, bo my mamy teraz niepewną
sytuację prawno-polityczną. Finansową? Tak, ale sytuacja prawno-polityczna też może wpływać na rynki finansowe, co na przykład teraz skutkuje tym, że nasza waluta staje się coraz słabsza.
Ale ranking nam podtrzymali mniej więcej taki sam.
Ale z oceną negatywną.
Na przyszłość.
Tak. No to już jest przez agencje ratingowe traktowane jako żółta kartka, tak? Że jeżeli wasze działania będą dalej takie, jakie są, to w kolejnym podsumowaniu obniżymy wam tą notę referencyjną.
I ta nota referencyjna miałaby także się odnosić, to też jest jakiś wskaźnik tego systemu politycznego, a raczej napięć
oczywiście,
między Komisją Europejską a Polską?
Ona ma taki wpływ, że jest miernikiem zaufania inwestorów do Polski, a przede wszystkim, co jest jej głównym zadaniem, wpływa na wiarygodność i wycenę długu krajowego. Im ten dług będzie większy, tym będzie powodował, że ten konflikt w Polsce będzie się zaogniał, tak?
Zgadzamy się tutaj wszyscy, że raczej ta procedura praworządności, od której zaczęliśmy, nie ma szansy na wejście do Polski, a może ma szansę, ale nie zostanie zaakceptowana ogólnie, tak?
Nie wiemy tego.
Ale możemy przewidywać. Sam powiedziałeś przed chwilą, Węgry są mocno za nami.
Ale niestety, tak naprawdę tracimy suwerenność tutaj na rzecz innych państw.
Jest się czego bać?
Nie sądzę. Zresztą wracając do tematu węgierskiego, myślę, że Węgry też będą chciały zobaczyć, do jakiego stopnia Komisja Europejska jest w stanie się posunąć, bo przypominam, że 5 lat temu to w stosunku do nich ta procedura praworządności była stosowana, kiedy Węgry wprowadzały swoją nową konstytucję i wtedy faktycznie w dwóch przypadkach musiały te decyzje Unii zaakceptować i zrezygnować z niektórych zmian. Myślę, że teraz będą chciały sprawdzić, na ile Warszawa jest zdolna do swojego twardego stanowiska. Właśnie. I co wtedy jest w stanie zrobić Bruksela.
Ta sytuacja też była trochę inna, ponieważ Węgry miały większość konstytucyjną, tak? I mimo wszystko wycofały się z niektórych działań, tak?
Czyli jedno z działań i tak zakwestionował ich Trybunał Konstytucyjny, ale w pozostałych dwóch faktycznie stwierdził, że lepiej na te wojnie z Brukselą nie iść.
Sprawdzimy, jak
poradzi sobie. Czyli Trybunał miał coś do powiedzenia.
Sprawdzimy sobie w takim razie w przyszłości, jak Warszawa poradzi sobie z Brukselą albo na odwrót. Wracamy po krótkiej przerwie i będziemy rozmawiać o zapowiadanych zmianach w systemie podatkowym.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. To są rozmowy przy okrągłym stole. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są Arkadiusz Dębc z Nowoczesnej, Dominik Bób, Platforma Obywatelska, Michał Piotrowski, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Handzel, Stowarzyszenie Koliber. Przechodzimy do następnego tematu, czyli wielkie zmiany podatkowe ministra Pawła Szałamachy oraz Henryka Kowalczyka. Ostatnio usłyszeliśmy, że są zapowiadane zmiany, uproszczenia systemu podatkowego, ale okazuje się, że bogatsi będą płacić więcej niż biedniejsi.
Progresja podatkowa jest bardzo nieuczciwym rozwiązaniem, jednak sprawiedliwe jest to, żeby każdy płacił jednolitą stawkę podatku. Zresztą taki...
Ten podatek liniowy, tak?
Dokładnie, podatek liniowy. Zresztą to proponowała Fundacja Republikańska jakieś 2 lata temu w swoim projekcie, który w pewnych założeniach jest dość podobny do obecnych założeń, które przedstawia ministerstwo. Więc wracając do tematu, to jest raz, że niesprawiedliwe, dwa, że nieefektywne, ponieważ widzieliśmy na Francji doskonały przykład tego, jak milionerzy szybciutko uciekali, kiedy dostali ten 75% podatek Holenda. No, to nie działa po prostu.
Inwestycje zostaną wykluczone z Polski?
Znaczy, moim zdaniem to jest troszeczkę sprowadzenie sprawy do absurdu, bo nikt nie mówi o żadnym podatku 70%. To byłoby chore, to by faktycznie zaszkodziło inwestycjom, ale mówimy o tym, że w tym momencie klin podatkowy w przypadku pracy na zlecenie dla pracownika zarabiającego pensję minimalną wynosi bodaj 39%, a dla prezesa, który zarabia 20 kilka tysięcy, wynosi tylko 28%, więc w tym momencie mamy nie progresję, nie jednolity podatek, tylko regresję podatkową, co jest już w ogóle nieuczciwe.
Ale prezes i tak zapłaci więcej w liczbach rzeczywistych.
Podatek liniowy byłby najlepszym rozwiązaniem, wtedy byłoby najbardziej sprawiedliwie, tak?
I tutaj trzeba się zapytać, uderzyć w system wartości. Pieniądze nie są same w sobie wartością, pieniądze coś reprezentują, pieniądze bezpośrednio przekładają się na nasz poziom życia i 1000 zł na przykład podatku osoby, która zarabia 1700, dużo bardziej obniży jego poziom życia takiej osoby niż 1000 zł w przypadku osoby, która zarabia 23 tysiące.
To teraz podwyższyć prezesom czy obniżyć pracownikom?
To jest dobre pytanie. Można by zrobić oba.
Widziałem, że zgłaszał się Dominik Bób, Platforma.
Ja w tej retoryce doszukuję się jakiegoś nawiązywania do tego pięknego komunistycznego słowa z nowomowy, mianowicie prywaciarz. Za wszystkim stoi ten zły prywaciarz, tak, że jak ktoś jest prezesem jakiejś firmy, nie daj Boże, jeżeli jest to spółka Skarbu Państwa, to on musi dziadować, on musi jeździć beznadziejnym samochodem służbowym, on musi mieć ustawę kominową nad sobą, która nie pozwala mu zarabiać, nie wiem, setek tysięcy złotych, mimo że na przykład skończył MBA na Fontainebleau we Francji. Tutaj musi być, w Polsce musi panować dziadostwo i warcholstwo w spółkach Skarbu Państwa, bo dopiero wtedy grupa słabo wykształconych i beznadziejnych i nigdy nie prowadzących działalności gospodarczej posłów PiS-u będzie zadowolona, tak? Z tego, że oto zrównujemy poziom ogółu do naszego poziomu takiego polskiego błotka, tak? W którym możemy się wszyscy pięknie wytarzać. Tak nie może być, ponieważ Platforma zawsze w swoim programie szczególny nacisk kładła na ludzi przedsiębiorczych.
Przez 8 lat co Platforma zrobiła dla ludzi przedsiębiorczych?
Przez 8 lat no, staraliśmy się prowadzić Polskę przez trudny okres kryzysu bankowego, który wybuchł w 2008 roku. Myślę, że na poziomie chociażby opublikowanych statystyk, tak, gdzie widać wyraźnie, że Polska była jedynym krajem, który z tego kryzysu wyszedł obronną ręką. No nie wszystko dało się zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Na dzisiaj, jeżeli pytasz mnie o to, jaki mamy pomysł na to, no jesteśmy w fazie jakby odbudowy naszego programu, w którym na pewno ta wzmianka o podatku liniowym będzie istotnym elementem tego programu. Tu się zgadzam z kolegami z Nowoczesnej, że ten podatek jest najbardziej sprawiedliwy, bo też trzeba go przykładać w liczbach rzeczywistych, nie można ulegać tylko tej retoryce politycznej. Natomiast ja osobiście, jako podatnik, jako obywatel, wiem, że w ramach Unii Europejskiej obowiązujące tak zwane kryteria konwergencji z Maastricht pozwalają nam na obniżenie stawki podatkowej PIT do poziomu 15 punktów procentowych. Najniżej, tak?
VAT-u.
Uczyniłoby to wówczas z nas to kraj na poziomie, no nie wiem, Liechtensteinu, tak?
Dlaczego podwyższyliście ten VAT?
No niestety byliśmy zmuszeni, tak? Podwyższyliśmy go najpierw o jeden punkt procentowy, później ponownie, no ale byliśmy
na
zmuszeni...
Na dwa lata rzekomo.
No byliśmy zmuszeni sytuacją, która
jakoś rok,
wynikła.
Dwa miesiące temu chyba mijała jakaś rocznica od...
Piąta rocznica
od wprowadzenia VAT-u na dwa lata. Najpierw Arek się zgłaszał, później zaraz Michał.
Tak, no ja właśnie chciałbym na początku dodać, że Nowoczesna od samego początku mówiła, że podatek liniowy będzie najlepszy. Sami zaproponowaliśmy to 3 razy 16, co by całkowicie uprościło podatki w Polsce. Przede wszystkim właśnie nie tylko jakby wielkość podatków ma znaczenie, ale także to, że są skomplikowane. Przedsiębiorcy często jakby się nie zabierają właśnie za swój biznes, bo jest to dla nich zbyt skomplikowane. Nawet nie wyliczą sobie, co by ugrali.
To jest
dziwne, że niektóre rzeczy, to już o tym też często mówiliśmy, ta sama rzecz kosztuje, ma różne stawki procentowe, tak? Na przykład kawa podana inaczej kosztuje, ma różne stawki, tak? Kawa czy w kartoniku, czy kawa w filiżance.
Było staczkami kiedyś też. Tak.
Możemy mówić z perspektywy osób młodych, które jeszcze nie są gdzieś tam, że tak powiem, umoczone w tym wszystkim pod względem biznesowym, politycznym i tak dalej, że widzimy, znaczy skalę destrukcji w podatkach. Wystarczy kupić tutaj w sklepie uniwersyteckim, nie wiem, ordynację podatkową, żeby, czy ustawę o VAT-cie, żeby zobaczyć, z jakim potworem przedsiębiorca musi się zmierzyć, tak? Ja nie widzę zbytnio sensu w tym, żeby oddawać tutaj pole jakimś zatwardziałym keynesistom, którzy chcą za wszelką cenę regulować cenę i wpływać
szalone
na to.
Szalone tematy wchodzą, keynesizm i inwestycje, to prawie jak nowy plan Morawieckiego, ale to o tym kiedyś indziej. Najpierw Michał, bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
Przede wszystkim nie jestem pewien, czy koledzy z Nowoczesnej, z Platformy tutaj zapoznali się w pełni z wypowiedzią pana ministra. Właśnie to jest głównym celem tego nowego programu podatkowego. Jest uproszczenie podatków, a nie jakby jakaś totalna rewolucja, tutaj będziemy płacić dwa razy więcej, tu dwa razy mniej. Chodzi o to, żeby cały system był dużo bardziej przejrzysty, żeby można się rozliczać, nie szukając po domu 100 miliardów różnych papierków, pitów,
No ale trzeba to jeszcze zrobić. I w jaki sposób to się zrobi?
Wchodząc w słowo i dlatego powołujecie Krajową Administrację Skarbową na przeddzień organizacji Światowych Dni Młodzieży, która w zasadzie służbę celną Urzędy Kontroli Skarbowej zrównuje w jakby w jeden pion organizacyjny i wprowadza absolutny chaos podatkowo, rozliczeniowo, nie wiem, celny. No to gdzie są konsekwencje w waszych działaniach?
Zanim damy odpowiedzieć Michałowi, tutaj czeka kolejka, no, najpierw Arek Nowoczesnej, później Koliber.
To ja właśnie w odpowiedzi chciałbym zadeklarować, jeżeli to będzie polegało właśnie na uproszczeniu podatków, jeżeli to się przyczyni właśnie do uproszczenia życia przedsiębiorcom, to tak naprawdę my będziemy też za, nie będziemy blokować takich rzeczy, które wpłyną na ulepszenie życia.
Tak, ja wrócę do projektu Republikanów, który chyba z 2 lata temu właśnie został ogłoszony. To jest projekt ustawy Polska bez PIT. On w nim zostałyby zlikwidowane zarówno podatek dochodowy, składki ZUS-owskie i chyba jeszcze nawet składka na służbę zdrowia. I w zamian za to byłby wprowadzony jednolity podatek od przychodu.
A co by obejmował ten podatek?
Z niego byłyby właśnie opłacane takie rzeczy jak emerytura obywatelska, czyli likwidacja ZUS-u, wprowadzamy jedną emeryturę dla wszystkich.
ZUS nie jest taką podobną próbą, tak teoretycznie rzecz biorąc?
ZUS to jest system repatriacyjny, natomiast emerytura obywatelska to jest krok w stronę systemu kapitałowego, systemu kanadyjskiego.
Ale teraz każdy by dostawał tyle samo, czy tyle, ile tam odłoży?
Każdy by dostawał tyle samo, czyli załóżmy około...
No to nie brzmi jak projekt republikański,
każdy dostaje ileś tam pieniędzy, załóżmy ten 1000 zł. Mhm. Natomiast oprócz tego sam może zbierać na swoją emeryturę, sam może dostać ulgę na dziecko, która by likwidowała problem programu 500+.
Ale sam sobie może zbierać na emeryturę, to już dzisiaj w prywatnych funduszach.
Ale wciąż płacisz składkę na ZUS.
I teraz to by się odbywało bez tego zespołu ubezpieczeń społecznych, tak?
Odbywałoby się bez tego, można by było zlikwidować wszystkie te olbrzymie molochy ZUS-owskie.
I tak, dostawałbyś, kto by się tym zajmował?
Ale jedną stawkę byś dostawał za to, że jesteś obywatelem Polski po prostu i byśmy wszyscy cisnęli na tej samej emeryturze?
Nie no, za to, że pracowałeś.
Aha.
Bo jednak coś tam by trzeba było przepracować, wiadomo.
No tak.
Natomiast
no, ale
łączy się administrację.
W restauracji prezes Lotosu dostaną tyle samo z tego.
Tak, to są wyłącznie pieniądze niezbędne do minimalnego utrzymania. Był też projekt, jeżeli już wchodzimy w tematy emerytur, to był też taki właśnie projekt Kolibra, też oparty na systemie kanadyjskim. Czyli tam chodziło o to, że dostaje się około chyba 1/3 pensji średniej Polaków i oprócz tego można na przykład za dziecko dostać dodatek do tej emerytury. Jeżeli dziecko zarabia na siebie, to wtedy chyba od 1/5 jego dochodu byłyby przeznaczone te pieniądze na emeryturę dla rodziców, czyli to pozwalałoby znowu zlikwidować ten cały system ZUS-owski i wprowadzić bardziej sprawiedliwe
zasady.
Ale to znowu
dzieci płacą na rodziców, a nie każdy sam na siebie.
Ale w dużo mniejszym stopniu.
No to dobrze, dużo to lepszy, zobaczymy jaka jest dużo odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy, no co do prawda administracji, no Platforma niestety ze swoich rządów narobiła tyle bałaganu, różnych nie wiadomo jakich powiązań.
Konkretnie.
Konkretów tutaj niestety nie mam wypisanych.
No właśnie.
Natomiast jednak z jakiegoś powodu teraz mówicie o upraszczaniu podatków dla wszystkich, że za trudno się je porozlicza i płaci, a jednak ostatnie 8 lat to jednak ktoś był przy władzy i mógł to zrobić, prawda?
Oczywiście, tylko że przez 8 lat my zapewnialiśmy stabilność finansową i normalne, w miarę normalne zarządzanie państwem. Wy przez niecały rok...
Jak ładnie się zabezpieczyłeś, mówiąc, że w miarę normalne zarządzanie państwem.
No nie oszukujmy się, my też popełnialiśmy błędy, no to przecież nie będziemy się czarować, tak? Mieliśmy wiele wzlotów, ale też wiele upadków i tutaj nie ma co... Winni powinni ponieść konsekwencje, a ci, którzy odpowiadali za sukcesy, powinni zostać nagrodzeni, tak mówiąc eufemistycznie. Natomiast no, nie możemy ulegać takiej retoryce pisowskiej, że przez 8 lat nic nie było robione. Było robione, bo chociażby zmodernizowaliśmy kraj, z którego dzisiaj, w którym PiS dzisiaj
budując
może...
Budując najdroższe autostrady w Europie.
Ale zbudowaliśmy jakiekolwiek, których wy nie byliście w stanie wybudować przez okres, kiedy rządziliście przed nami. No i możemy się tak przykładać i tak dalej, kontynuować.
Można się przerzucać jeszcze odwieczny spór, czego PiS nie zrobił w 2 lata, czego Platforma nie
oczywiście
zrobiła.
Oczywiście dobrą renomą Polski w Unii Europejskiej kilka razy
już mówiliśmy o tym, jak to wyglądało. Tutaj odwieczny mamy kryzys na antenie rozmów przy okrągłym stole, czego Platforma nie zrobiła, co PiS zarzuca. Pojawia się kolejny taki aspekt, który można oczywiście, takie dodatkowe wszystkie programy trzeba w gronie eksperckim rozważać. No ale mi się wydaje, że my na naszym poziomie i na tym poziomie, z punktu widzenia przede wszystkim młodego człowieka, który dopiero ma wejść na rynek pracy, czego my bardziej powinniśmy oczekiwać od państwa? Może w ten sposób w takim razie.
To może w pierwszej kolejności na pewno restrukturyzacji systemu podatkowego, bo on jest zdecydowanie bliższy nam jako potencjalnym pracownikom czy pracodawcom.
Czyli zmiany administracyjne.
Zdecydowanie tak.
Że ułatwienie procedur byłoby.
Ja chcę mieć świadomość jako obywatel, pracownik czy pracodawca, że w pierwszej kolejności, znaczy urząd to jest miejsce, do którego ja naprawdę nie chcę chodzić. Ja chcę mieć z nim jak najmniej wspólnego, ewentualnie chcę się z nim kontaktować za pomocą mediów typu internet, tak? Bo ja nie mam czasu na to, żeby, nie wiem, jechać do centrum, szukać miejsca parkingowego, użerać się z niekompetentnymi urzędnikami i tak dalej, tak? Pracownikami urzędów, bo tam urzędników to jest kilku na urząd, tak? To są pracownicy urzędów niemianowani i po prostu nie mam na to czasu, nie mam na to chęci, dlatego dzisiaj zdecydowanie jest mi bliżej do tego, żeby jak najbardziej uprościć to administracyjnie, żebym ja tam nie musiał zbyt często się pojawiać, a jako pracodawca czy pracownik, żebym miał świadomość tego, że ta interpretacja przepisów, którą dokonuję ja jako czytelnik danej ustawy o podatku takim czy innym, jest
zrozumiała
dla mnie i właściwa z wykładnią urzędu. Tak?
Tak, bo mamy wciąż w porównaniu z innymi krajami europejskimi relatywnie niskie podatki, natomiast brakuje nam takich prostych reguł gry. Wystarczy spojrzeć na to, jak się zmieniała ustawa o VAT-ie. Przecież z cieniutkiej książeczki do olbrzymiej księgi na przełomie 20 lat. Takie rzeczy, które w krajach Europy Zachodniej są normą, jak na przykład to, że firmę można spokojnie założyć przez internet, że w urzędzie właściwie przez pierwsze kilka lat się nie pojawisz, a kiedy już, to urząd ci może zaproponować coś dla ciebie, a nie to, że ci dowali jeszcze jakąś nową ustawą, jeszcze jakimś nowym przepisem, tak jak temu przedsiębiorcy, któremu przecież po iluś tam latach urzędnicy uznali, że lody owocowe, które produkuje, to nie są lody, tylko napój i zamiast 7% VAT-u 23% milion złotych kary.
Właśnie
i facet splajtował. Brakuje nam takiego bezpieczeństwa podatkowego, że kiedy wprowadzamy nawet jakieś nowe przepisy, to dajemy czas na dostosowanie się do nich, a nie, że okres vacatio legis jest niesamowicie krótki i przedsiębiorca nie miał właściwie czasu na dostosowanie się do tych nowych przepisów. No, zresztą nawet mieliśmy siepacze kapicy, którzy na kilka lat wstecz uznawali, że prawo działa i też naliczali swoje opłaty.
Ostatnie słowo o Prawie i Sprawiedliwości.
Tak, no taki jest właśnie cel proponowanych przez nas zmian, żeby to wszystko dla szarego, zwykłego człowieka, który pracuje, chce to rozliczyć i mieć spokój, jak najbardziej uprościć. Nasz plan polega na tym, że wszystkie mają składki i podatki zawierać się w jednym papierku, w jednej płatności, zarówno właśnie podatek, zarówno ZUS i NFZ. I płacimy jeden papierek, a jakby dzieleniem tych pieniędzy na odpowiednie potem sfery, tym się już zajmują urzędnicy i jakby nas to już nie dotyczy, żeby nie było potem takich problemów, jak właśnie tutaj koledzy wcześniej wspomnieli, że myśmy coś źle policzyli, bo było trudno nam po prostu zrozumieć, o co chodzi w tym, co wymyślił ustawodawca.
O systemie podatkowym to w tych rozmowach przy okrągłym stole na razie tyle. Zaraz przechodzimy do sprawy Zbigniewa Ziobro i Romana Polańskiego. Zostańcie z nami.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są Arkadiusz Dębc z Nowoczesnej, Młodzi Nowocześni, Dominik Bób, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska, Michał Piotrowski, Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwości, Karol Handzel, Stowarzyszenie Koliber. Przechodzimy do następnej sprawy. Zmiany w kodeksie karnym. Zbigniew Ziobro chce zaostrzenia kar dla gwałcicieli i od razu pojawia się piękna, łamane na przerażająca, straszna sprawa Romana Polańskiego. Przy czym jeszcze muszę tutaj od razu zaznaczyć, że nie wiemy, czy był winny zarzucanego mu czynu. Czy powinniśmy wydać go Amerykanom w geście przyjaźni może?
Znaczy, moim zdaniem jest to sprawa praworządności. Pan Polański nie został skazany, ale to nie dlatego, że jest winny albo niewinny, tylko dlatego, że do rozprawy w ogóle nie doszło. Zatem moim zdaniem, jeśli tam jest jakiś materiał dowodowy w Ameryce i faktycznie tego człowieka należałoby sądzić za pedofilię, przestępstwo, które chyba najbardziej jest społecznie nieakceptowalne, to moim zdaniem powinniśmy go tam wysłać i powinien przejść uczciwy amerykański proces.
Dominik Bób?
Ja mam podejście troszkę jak rząd Izraela, to znaczy nie podoba mi się to, żeby polski obywatel był sądzony przez jakikolwiek inny sąd niż sąd polski. Jeżeli jest przeciwko niemu wszczęte w Stanach Zjednoczonych śledztwo, okej, okay, ale niech ten proces odbędzie się przed polskim sądem tutaj. Oczywiście z międzynarodową pomocą, tak przewidzianą KPK i tak dalej, ale nie może być tak, żeby polski obywatel podlegał jurysdykcji sądów inne niż polskie. Nie oceniam tego, czy jest winny, czy jest niewinny. Jeżeli jest sławny, a jest, to dokonał w mojej ocenie wielu czynów, które nie są okej wobec systemu prawa, bo nie ucieka się, kiedy jest wyznaczony termin rozprawy, tak? Nie mataczy się w śledztwie. Należy, jeżeli, wiesz, był niewinny, powinien stawić się po prostu wtedy przed sądem i tą sprawę wyjaśnić. Później odniósł wielki, spektakularny sukces jako reżyser.
To sugerujesz, że nie jest niewinny?
Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Nie znam materiału dowodowego, wiesz. No, ja jestem, że tak powiem...
No, rozumiem.
Z tej branży, tak? I dla mnie winny jest wtedy, kiedy zapadnie wyrok sądu, tak? I najlepiej prawomocny. Ja nie oceniam, ja bym musiał się zapoznać z aktami tej sprawy, ale jako osoba tam chcąca być w przyszłości politykiem, uważam za słuszny pogląd, że polski obywatel nie może być sądzony przez sądy inne niż polskie. Taka zasada jest w Izraelu. Izrael nigdy nie wydaje swoich obywateli i my powinniśmy robić tak samo. I przypominam, że Stany Zjednoczone robią to samo ze swoimi obywatelami. Co więcej, kiedy zgłaszaliśmy problem dotyczący śmierci generała Papały i wszczętego śledztwa odnośnie Edwarda Mazura, to Edwarda Mazura nie poddano ekstradycji. Dlaczego my mamy rozmawiać z Amerykanami z pozycji klęczącej?
Nasz sąd niezawisły już zdecydował, że nie powinniśmy go oddać. Ja nie rozumiem, czemu mielibyśmy podważać już ten wyrok, tak?
No bo teraz jest minister Ziobro.
No właśnie, czy po prostu minister mógłby podważyć każdy wyrok sądu? To jest takie zastanawiające. Z drugiej strony też z tego, co się dowiedziałem, to sąd amerykański, czy prokuratura też jakby rażąco naruszyła różne procedury i prawo tamto podczas tego procesu.
Który się nie odbył, tak? O tym procesie
znaczy,
mówimy?
Znaczy, nie odbył się sam proces, ale no, już jakieś przygotowania.
Rozumiem, że materiały dowodowe, tak?
Tak, dokładnie. To jest też ciekawe,
ponieważ... Ale tam są nagięcia, które mówią o tym, że Roman Polański jest winny? Czy o co chodzi?
Chodziło o udział osób postronnych w tym procesie. Jakby chciałbym jeszcze dodać...
Ale to nie wiemy w takim razie, po czyjej stronie będą stać.
No nie wiadomo. Też mi się wydaje, że ten proces, jeżeli miałby się odbyć, to powinien już się odbyć w Polsce. Nie powinniśmy wysyłać naszego obywatela, żeby był skazywany za granicą, albo sądzony może. Chciałbym właśnie tutaj dodać ciekawą rzecz, że to jest bardzo rażące przestępstwo, jednakże akurat w tym przypadku i w cudzysłowie, kat i ofiara są po jednej stronie, przeciwko prokuraturze. To jest właśnie bardzo zastanawiające, czy on naprawdę jest aż tak winny, jak go widzi prokuratora, czy tam minister Ziobro.
W ogóle dopuszczamy taką myśl, załóżmy, że sprawy by się odwróciły i Steven Spielberg byłby w Polsce oskarżony o gwałt, wróciłby do Stanów i czy istnieje taka możliwość, że Amerykanie wydaliby takiego reżysera Polakom do osądzenia? Za takie...
Nie, takie przykłady były już, chociażby na podstawie, nie wiem, Wandy Wasilewskiej, tak osławionej krwawej Wandy, która okresie czystek stalinowskich, w których była jedną z głównych postaci, tak? Mordowała w mordach sądowych ludzi związanych z AK i polskim podziemiem niepodległościowym. Uciekła do Wielkiej Brytanii i tam już jako miła starsza pani dożyła sędziwego wieku. A kiedy, kiedy polski wiersze. Prokurator zgłosił wniosek o jej ekstradycję, no to Anglicy odpowiedzieli, że to jest absolutnie niezasadne, dlatego że to w ogóle trąca antysemityzmem, tak? Bo się okazało, że Wanda Wasilewska ma jakieś tam pochodzenie żydowskie czy, i taką kartą się zasłaniała, dlatego no, nie ma to w ogóle, nie ma mowy o wchodzeniu w jurysdykcję jakichkolwiek sądów. Jeżeli obywatel jest Polakiem, to jest sądzony przed polskim sądem. Jeżeli Steven Spielberg, tak jak mówisz, dokonałby jakiegoś czynu, na przykład, nie wiem, czynu, który jest powszechnie znany jako pedofilia, no to po to jest amerykański sąd, żeby sądzić Stevena Spielberga jako obywatela Stanów Zjednoczonych.
Za czyny popełnione nie w Stanach.
Za czyn popełniony nie w Stanach, czyli popełniony tutaj
no,
w Polsce.
No na przykład w Polsce, tak. No bo coś takiego dokładnie mamy no to w tym momencie.
Wnoszą o to, nie wiem, do polskiego sądu i wówczas polski sąd.
Znaczy to też jest inna sytuacja, ponieważ ten czyn jakby zdarzył się 50 lat temu.
To się dawno przedawniło.
Znaczy w ten sposób możemy doprowadzić do anarchii, bo na przykład załóżmy, że sobie jakiś kraj stwierdzi, że no dobra, skoro robimy tak, że sądzimy swoich tylko u siebie, no to znieśmy wszystkie prawa i wysyłamy, żeby zabijali na przykład. Sprowadzam trochę do absurdu tą sprawę, ale po prostu no nie możemy zrobić czegoś takiego, że sąd jakiegoś kraju sądzi swojego obywatela za czyn popełniony w kraju jakimś zupełnie innym. Od tego jest sąd i prawo w innym kraju, żeby również tego obcokrajowca, który do nas przyjechał, kontrolować. No on sam przecież wjeżdżając na teren jakiegoś kraju godzi się na prawo, które tam jest, prawda?
Trzeba się trzymać umów międzynarodowych.
Do 2006 roku mieliśmy w Konstytucji zapisane, że ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Dopiero pod wpływem Unii Europejskiej tam zostało zmienione, że to wynika z przepisów, że jeżeli to wynika z przepisów międzynarodowych, no to jest dozwolona. Natomiast wcześniej była absolutnie zakazana.
Serio my chcemy dzisiaj ścigać po prostu niedołężnego starca, który jest gdzieś tam znany, rozpoznawany, a nie potrafiliśmy wyłapać, nie wiem, przywódców bojówek Intermhave z Rwandy, czy nie wiem, czy bojowników, którzy walczyli dla Slobodana Milosiewicza. Nie, ale pokazuje jakby absurd tego problemu. My się skupiamy, my szukamy sobie jakiegoś w ogóle wyimaginowanego problemu pod tytułem Roman Polański, żeby chyba zapchać hedy, które idą w wiadomościach i nie wiem, i w faktach, a nie skupiamy się naprawdę na sprawach, które są istotne, nie wiem, dla interesu Polski, jak sprawy gospodarcze.
Możemy
czy
rozmawiać
interesu
o Romanie Polańskim, ale ten temat wziął się z tego, ponieważ Zbigniew Ziobro zapowiada po prostu zwiększenie kar dla gwałcicieli.
Tak, i potrzebował jakiegoś wytrychu medialnego, którym by zachęcił polskie media, skądinąd bardzo mierne, do tego, żeby...
Do zamknięcia Romana Polańskiego.
Nie, do tego, żeby podkręcić temat, no bo jak chcesz zmienić kodeks karny w zakresie przydziałów kar dla przestępców seksualnych, no to kogo weźmiesz? Przestępcę seksualnego przecież. A kim jest taki przestępca seksualny? No może nie znajdziesz nikogo sławnego, ale jest jeden gość, który jest o to podejrzany, Roman Polański, więc weźmy go, nakręćmy na podstawie tej postaci cały spektakl medialny, tak? I w oparach takiej manipulacji kręćmy to, żeby podkręcić.
No ale chwilę, no coś mi tutaj nie pasuje. Skoro ty go opisujesz jako niedołężnego dziadka, który normalnie, dajmy mu już spokój i nic z tym nie róbmy, no to gdybym chciał wprowadzić większe zaostrzenie kar dla gwałcicieli, to wziąłbym, no nazwijmy to tak brzydko, jakiegoś aktywnego gwałciciela, który na przykład ostatnio był bardzo słyszalny, czy tam Zbigniew Stonoga go złapał, czy coś innego się stało, no to wziąłbym kogoś takiego, a nie Polańskiego, po którego stronie opowiedzą się Polacy.
No tak, mieliśmy ten przypadek przecież tego gwałtu zbiorowego, za który była kara w zawieszeniu, tylko wymierzona. Ale jakoś to nie podkręciło atmosfery tak, jak podkręca to Roman Polański. No nie oszukujmy się, to jest jednak większy kaliber.
Powiesz, że nie wiem, gwałtu dokonał syn działacza PSL-u z jakiejś tam Wólki Kosowskiej, no to na nikim nie zrobi wrażenia, a powiesz, że podejrzany o takie przestępstwo.
Ja o takie... No nie zrobiło ostatnio.
No nie zrobiło, bo mówimy o tej samej sprawie z kolegą, tak, tak, bo tak. Absolutnie widzę, że tutaj czytaliśmy ten sam artykuł. Natomiast no jak powiesz Roman Polański podejrzany o to, że nie wiem, zgwałcił 15-latkę, czy tam współżył z 15-latką, no to to już zupełnie inna optyka. I tylko pytanie, czy
chyba 13
lat. 13, tak. Ale właśnie to jest najważniejsze, ta ofiara, czemu o niej nie mówimy, bo tak naprawdę właśnie, ona jest po stronie Romana Polańskiego. Ona sama chciałaby, żeby ta sprawa zniknęła. Ona specjalnie nawet zmieniła nazwisko, żeby po prostu nikt jej nie kojarzył z tą sprawą.
O to chodzi.
Znaczy, bo to po prostu kwestia tego, że to prawdopodobnie, jeśli to w ogóle taki czyn się zdarzył, no to może to nie był gwałt, tylko po prostu akt pedofilski, który...
Właśnie chciałem to zaznaczyć, że ale to pytanie, może nie był gwałt.
Tylko, że pytanie, czy jeśli mamy akt pedofilski i osoba, tak zwana ofiara, czuje jakby przyjemność, podoba jej się jakby samo dokonanie, jakby nie jest przeciwna temu, a jest to jednak dalej czyn pedofilski, to czy należy to sądzić?
Zgodą, no, to ci chodzi. Rozmawianie o nowelizacji ustawy karnej w oparciu o to, czy Roman Polański 40 kilka lat temu współżył z 13-latką, czy nie. No ludzie, no...
Znaczy, chodzi mi o to, że to jest otwieranie też sprawy zamkniętej, tak? Bo jeżeli sąd nasz uznał, że ta sprawa jest zamknięta, to powinniśmy ją uznać za zamkniętą, a nie, że przychodzi minister i to otwiera.
Przeciwko tej noweli, przede wszystkim dlatego, że to będzie trzecia nowela w przeciągu ostatniego chyba, nie wiem, półtora roku, tak? Co jest w ogóle skandaliczne, chore i nie do pomyślenia w cywilizowanym kraju.
Każdy na swój sposób zmienia kodeks karny. Każdy na swój sposób dobiera...
Nie, no, doszło do jednej noweli, która była między... Współautorem jej był pan dr Rogoziński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która miała uczynić w ogóle proces karny, tak? I samo prawo karne, że tak powiem, bardziej amerykańskim. Po czym władze przyjął PiS, znowelizował ten kodeks, po czym i powrócił do starej wersji, po czym teraz znowu... próbuje się, nie wiem, zwiększyć przedziały kar i tak naprawdę, no co za różnica, czy przesiedzisz 25 lat, czy 30, jakby już w skali tych lat to dla ciebie nie ma różnicy, tak?
Znaczy według mnie to powinno wyglądać tak, jeżeli na przykład sąd albo jacyś specjaliści uznają, że ta osoba po tych 25 latach nadal się nie nadaje do życia w społeczeństwie, to sąd powinien mieć możliwość, żeby ta osoba dalej pozostała w tym zakładzie karnym.
Jest
tak?
Takie rozwiązanie prawne w prawodawstwie amerykańskim, w konserwatywnych Stanach, dotyczy właśnie przestępców seksualnych na tak zwanych osiedlach zboczeńców seksualnych, czy tam to jest określenie bodajże sexual predators, i chodzi o to, że jeżeli dana osoba odsiedzi wyrok, tak, zostaje badana przez komisję lekarzy, którzy stwierdzają, że jeżeli jest zdatna do funkcjonowania w społeczeństwie, to zostaje wypuszczona, oczywiście z zakazem zbliżania się tam do szkół poniżej 1000 metrów i tak dalej. Natomiast jeżeli uznają, że taka osoba dalej przejawia skłonności pedofilskie czy jakieś zaburzenia seksualne, mogące tam powodować niebezpieczeństwo innych osób, to odsiaduje aż do momentu, aż komisja stwierdzi, że jednak jest zdatna. I były przypadki osób, które odsiadywały 4-letnie wyroki karne, po czym odsiadywały dodatkowy wyrok, tak naprawdę 8-letni na przykład, bo zdaniem komisji były niezdatne. No pytanie tylko o sprawiedliwość i o to, czy nie łamiemy zasady, że za jedno przestępstwo nie karze się dwa razy.
Znaczy właśnie o to chodzi. Czy my chcemy ukarać osobę, czy my chcemy ją po prostu odizolować od społeczeństwa, bo jest dla niego zagrożeniem? Mi się wydaje, że oba.
To lekarze myślę, że raczej będą się tym zajmować niż prawnicy. Mhm. Dzisiaj dużo było w rozmowach przy okrągłym stole. Procedura praworządności, zapowiadane zmiany w systemie podatkowym oraz to zaostrzenie kar dla gwałcicieli oraz czy chcemy ich zamykać, czy leczyć. Kolejne pytania na przyszłość się pojawiają. Dziękuję wam serdecznie za przyjście. Byli z nami Arkadiusz Dębc z Młodzi Nowocześni i Nowoczesna.
Dziękuję.
Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska, Dominik Bób.
Dziękuję bardzo.
Michał Piotrowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Karol Handzel, Stowarzyszenie Koliber.
Dziękuję bardzo.
Żegna się z państwem Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.